Rozmowy niedokończone, pora już rozpocząć nasz czas spotkania. Dzisiaj w naszym studiu w Radiu Maria w Toruniu gościmy pana Feliksa Trusiewicza. Bardzo serdecznie witamy, panie Feliksie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzisiaj rozmawiamy o Wołyniu, o tym, czym Wołyń jest dla nas, dla pana Feliksa, w jego przeżyciach, w jego doświadczeniach, w tym, co było piękne i w tym, co było trudne. Pan Feliks to wrocławianin, urodzony w listopadzie w roku 1921, a więc już wiek naprawdę bardzo godny. Z wykształcenia inżynier, mechanik, ale autor szeregu przecież publikacji. No i wspomnijmy chociaż te publikacje tak bardzo ważne, czyli cztery książki, a więc Pokolenie, część pierwsza, część druga, Duszochubka i Hawryłko. I oczywiście piąta jest w przygotowaniu publikacja, która dopełni te dwie pierwsze książki Pokolenia, część pierwszą i część drugą. To bardzo ważne. Pan Feliks urodził się w Obórkach, tak, panie Feliksie?
Tak, jest w Obórkach, urodziłem się.
I tam od tych Obórek rozpoczęło się całe też te trudne momenty, te, które mówiliśmy w telewizji Trwam, czyli ta pierwsza eksterminacja, prawda?
Kiedy
pana rodzina i wszyscy, którzy tam zamieszkiwali, cała kolonia została no, zabita.
Spacyfikowana.
Tak jest. Panie Feliksie, czy przejdziemy teraz do w naszych rozmowach do tych wydarzeń trudnych?
Mogę, owszem. Może bym chwilę nadmienił, jak to mi moje dzieciństwo przebiegało.
Bardzo,
jeżeli to można.
Oczywiście, proszę bardzo.
Oczywiście, to bym króciutko tak starał się to streścić tak w takim lapidarnym skrócie.
Śmiało.
Otóż ja w Obórkach skończyłem cztery klasy, najpierw swoje wykształcenie. U nas tylko było cztery klasy szkoły, to się nazywała szkoła powszechna, teraz się nazywa podstawowa. Potem musiałem iść do kolek, potem w Klewaniu piątą klasę skończyłem, cały rok byłem w Klewaniu, bo tam miałem kuzynów, u których mieszkałem, to 37 km Obórek, tam skończyłem piątą klasę, wróciłem do domu i resztę skończyłem. Edukacja moja skończyła się na siódmej klasie w Kołkach, w dużej szkole powszechnej w Kołkach, gdzie byli Ukraińcy, Żydzi i Polacy, bardzo duża szkoła. No i potem wróciłem do domu. Udałem się do Niska, gdzie zdałem egzamin do szkoły wojskowej i byłem przyjęty, ale potem wojna przeszkodziła w tym. I pozostałem w Obórkach i przeżyłem dwie okupacje. Najpierw zaczęła się sowiecka okupacja, gdzie, prawda, nas bardzośmy cierpieli, bo to była taka okupacja totalna. NKWD rządziło z początku Ukraińcy, się szarogęsili, ale potem ich krótko sowiecka władza w garść wzięła i postawiła swoją władzę jeszcze gorszą dla nich i dla nas. Także potem przyszły wywózki na Sybir, to wszystko przeżyłem razem ze wszystkimi naszymi Polakami. Byliśmy tam osaczeni ze wszystkich stron, pozbawieni co jakiejkolwiek wolności i godności nas, wyzuli ze wszystkiego. Byliśmy no naprawdę bardzo ciężkiej sytuacji. Po tych, szczególnie te wywózki, które nie wiadomo kiedy, której nocy przyjdą. No i potem przyszli Niemcy. Myśleliśmy tak, jeden okupant odszedł, przychodzi drugi, ale może bardziej cywilizowany, bo przychodzi z zachodu. Tutaj był Azjata, a teraz przychodzi z zachodu, może jakoś cywilizowany bardziej. Okazało się, że jeszcze nie mniej okrutny od tamtych. I wtedy właśnie myśmy zostali wszyscy, to już ja mówiłem w telewizji, to mówiliśmy,
tak,
że cała kolonia została spacyfikowana i teraz mogę opowiedzieć, jak to wszystko się działo.
No właśnie, jak to, bo tak. Pan był świadkiem, pan był, tak, pan
tak,
ma to w
świadkiem
pamięci,
byłem
zresztą,
i przeżywałem to wszystko, opowiem od początku.
Właśnie, a więc to wszystko znajdziemy też w książce pana, prawda?
Oczywiście, w książce to jest wszystko
Pokolenie.
W pierwszym tomie
pierwszym
Pokolenia.
Tomie.
A teraz uzupełnienie będzie w trzeciej części, która jest w tej chwili w składzie komputerowym, już się przygotowuje do edycji. Otóż to było 11 listopada 1942 roku. To już było po pacyfikacji Żydów. Już Żydzi zostali wymordowani i tylko resztki ich wtulały się po lasach. i szukali sobie ratunku. Gdzie? U polskich rodzin mieszkających w lasach. Bo do ukraińskich bali się iść, dlatego że spośród nich rekrutowała się policja, która właśnie mordowała. Policja ukraińska, która mordowała Żydów. Więc oni przychodzili do nas. Oczywiście nie można odmówić takiemu człowiekowi w tak strasznej sytuacji pomocy. Więc oni korzystali z obór stodu, myśmy dawali im jedzenie i mieli nawet w oburka tośmy mieli nawet taką straż. Wystawiali, że jak policja, oni by zawsze rano przyjechali, to myśmy do pewnego czasu pilnowali straż, póki Żydzi nie pójdą do lasu. Oni mieli swoje w lesie kryjówki, na noc przychodzili do nas. No ale 11 listopada nie zdążyli wszyscy wyjść. Przyszli policjanci, aresztowali Żydów, złapali tam jakieś dwoje Żydów, zabili, bo to już mi Ukraińcy mówili, bo ja tego nie widziałem. A aresztowali wszystkich mężczyzn, to było 11 listopada. Specjalnie zrobili to w święto niepodległości Polski. To jeszcze dla większego okrucieństwa. Aresztowali wszystkich mężczyzn, a u nich mężczyzna już się liczy od 14 lat. Zabrali trzech chłopaków, którzy mieli po 14 lat. Moich dwóch braci, jeden miał 17, drugi 18 lat. No, a ja wtedy cudem Bożym jakimś wyszedłem z domu 5 minut przed przybyciem policji i ocalałem. Wróciłem z powrotem, to była środa. Znaczy w czwartek jeszcze wróciłem, znaczy to było, zaczęło się we środę, było 11 listopada. Aresztowali. Wieczorem ja przyszedłem do domu, byłem w domu, cały czwartek byłem w domu, a w piątek rano znowuż babcia mnie bardzo prosiła, żebym wyszedł, może policja przyjść. I ona chodziła z różańcem i prosiła mnie, żebym ja wyszedł z domu, bo mogę przyjść. Ja babci, ponieważ była chora na serce, więc posłuchałem, wyszedłem i to było w ostatnim momencie wyszedłem. Wtedy przyjechali, wszystkich spędzili w jedno miejsce i wymordowali. A ja nie wiedziałem o tym. Ja poszedłem przez las do takich naszych przyjaciół tam na takim, mieszkali w takim uroczysku w lesie. Chrzanowscy, państwo chrzanowscy, ja tam u nich byłem i potem poszedłem do stryja swego Rudnika, wsi Rudniki. I tam jak przyjechałem, to przyszła Ukrainka i powiedziała, że na oburkach wszystkie krowy, tam bydło, wszystko wiozą, a co z ludźmi, nie wiadomo. Więc ja poszedłem do następnego, tak pod lasem polskiej rodziny Przybyszewskich w Rudnikach. I tam u nich czekałem, co się będzie działo dalej, bo wiem, że coś się dzieje. Naraz przybiega kuzynka moja, rzuca się mi na szyję, mówi, uciekaj, uciekaj, wszystkich w oburkach wymordowali. I teraz gdzie uciekać? Do kogo iść? Jeżeli ja pójdę do kogoś, a mnie u kogoś znajdą, to oni giną też. To ja byłem po prostu na stosunku Żyda. Tak jak w tej sytuacji, prawie tak jak Żyd. Znalazłem się na tym terenie, widzę, że nie mogę być. Więc zastanawiałem się, co robić. Wszedłem przez siebie prosto przez las. Trafiłem do takiej polskiej kolonii i znajomych tam państwa Szybkowskich. Tam mnie przyjęli, dali mi jeść, bo ja nie jadłem przez 3 dni, bo przeżywałem bardzo to wszystko i prosili, żebym został u nas na noc, ale ja widziałem, że ja nie mam czasu, nie mogę, bo ja muszę jak najszybciej z tego terenu uciekać, bo mnie złapią. Dali mnie trochę jedzenia do kieszeni, pamiętam, takiego mięsa i chleba i ja poszedłem. Postanowiłem iść do Kiwerc, to jest 40 kilometrów przez las. Bezdroża po prostu i bagna. Musiałem się trzymać drogi. Po drodze miałem dwie bardzo wrogie dla nas wsie ukraińskie, to Żurawicze i Trościaniec, gdzie była nawet szkolona policja, była szkoła policyjna. Ja musiałem przez te wsie przejść, bo dlatego gdybym poszedł bokiem, to bym ugrzązł w bagnach, a było wtedy 13 listopada, to było 13 listopada w nocy uciekałem, to był mróz, woda była z brzegu zmarznięta, a w środku rzeczką płynęła, bo tam rzeczka jest koło Żurawicz. Ja nie mogłem iść przez wieś, bo tam była policja, musiałem ominąć.
W tej wodzie?
I przez most nie mogłem przejść tylko przez tą rzeczkę. Znalazłem tam takie żercie, które tam grodzili, bo tam gdzieś tam sadzili, tak, jakich mieli ogrody chłopi. I po tej żerdzi chciałem przejść, to się załamało i do kolan wleciałem w lodowatą wodę.
Lodowatą wodę.
I teraz mam jeszcze przed sobą jakieś 25 kilometrów. i biegiem szybko do lasu, wykręciłem te onuce, miałem takie w tych butach, wykręciłem ich do lasu, to leciałem jakiś kilometr do lasu, bo to pole było. Dobiegłem, wreszcie jestem zbawczy lasu, parę się drzew, Bogu dziękuję, że udało mi się przelecieć, że mnie policja nie widziała, bo tam oni chodzili z psami, Żydów łapali. Ale była sobota i słychać było we wsi orkiestry bęben uderzał, tak, to znaczy, że oni się balili, bawili, a mi się tutaj hulają, dobrze, to ja może ucieknę. I tak, idąc obok drogi, nie drogą, po drodze jeszcze ktoś jechał, to ja schodziłem i tak wreszcie doszedłem do wsi Trościaniec i teraz trzeba przejść przez najgorszy odcinek koło policji. Przejść drogą, bo nie pójdę bokiem, bo jak bokiem pójdę tam gdzieś, zagrzęznę sobie, bo tam bagna straszne. Albo psy mnie opadną, więc bałem się, żeby mnie psy nie zaatakowały. To jak będę szedł drogą, to pies nie napadnie, bo droga jest publiczna, tam ludzie idą różni. I pomalutku wyszedłem na drogę, widzę, że chłop jakiś jedzie rano, bo to już świtało, lekko świtało. Doczekamy w lesie do takiego czasu, żeby zaczęło świtać. I w takim półmroku, trzymając za drabinę, chłop nie widział. Jechał z przodu, ja trzymałem za drabinę, koło tego posterunku przeszedłem. I jak oddaliliśmy jakieś 300 metrów, minąłem tego chłopa i biegiem do lasu. On nie wiedział czego, on wiedział kto, a ja uciekałem do lasu, bo wtedy już byłem ocalony. Doleciałem do lasu, a za lasem kilka kilometrów była polska kolonia Przebraże. To znane, to słynne Przebraże. Tam do znajomych przyleciało i mnie nie poznali. Tak ja byłem zmieniony. Ale przede wszystkim bardzo zmarznięte nogi. Oni mnie rozcierali śniegiem. Potem mnie spirytusem jakimś. Wreszcie dali mnie gorącej herbaty i samogona, ja w ogóle nie piłem. I wsadzili pod pierzynę, ja się cały spociłem. I tam spałem nie wiem ile, póki wyschło te moje ubranie. Posłyszałem wielki lament. A tam przyszedł drugi za mną, mój kuzyn, który ocalał, dlatego że nie mieszkał w Oburkach. Raz na tydzień to przychodził i przyszedł wtedy właśnie, kiedy już byli wszyscy mordowani. Ja uprzedził, że nie idź, bo tam już nie ma nikogo. I on szedł za mną, ja nie wiedziałem, on nie wiedział, że ja idę. No i tam myśmy się przytulili do siebie, skrzywdzeni strasznie, ale razem już nie mogliśmy.
A kuzyn był w jakim wieku?
Ja miałem 21 lat, a tamten był starszy.
A starszy był.
Starszy i doświadczony był, myśliwy. Ja z nim razem chodziłem polować na nazwie. Znaczy on, to był taki mój przyjaciel.
Tak, tak.
Domalewski, szwagier nawet, bo mieliśmy takie rodzinne tam koneksje. No i ja go zostawiłem, bo każdy na własną rękę musiał się ratować. I poszedłem do Kiwers, do cioci swojej. Ona mieszkała z księdza siostrą, bo moja ciocia była zakrystiantką taką honorową przy kościele. Ale mieszkała razem w czasie okupacji, chociaż miała dom tam w Kiwercach, ale tam mieszkali ludzie jacyś, a ona mieszkała przy plebanii. Ja przyszedłem, ciocia strasznie rozpoczęła, bo nie widziała, ja nie mogłem powiedzieć, że wszyscy nie żyją, ona myślała, że ktoś nie żyje. Przyszedł ksiądz, ja uklękłem, on mnie błogosławił. I tam u cioci nie mogłem być, bo tam mnie zaraz mogło złapać. Musiałem iść do miasta, do większego miasta, do Łucka. Więc tylko przenocowałem tam i raniutko do Łucka pieszo i jakoś doszedłem do Łucka, do swojej kuzynki tam. Miałam kuzynkę, która została tam, wyszła za mąż, jej mąż był podoficerem w wojsku, ale był w niewoli w Niemczech, ona mieszkała sama z kuzynką jakąś tam, ja u niej została, druga kuzynka, jej siostra z drugiej strony miasta na Gniedawie. I na Gniedawie mnie tam przynieśli, zameldowali, ja nawet nie widziałam, że mnie zameldowali. Ja myślałam, że nie. A jednak mnie nikt nie szukał, a myślałem, że będę to szukać. I kryłem się w młynie, bo szwagier był młynarzem. Był ogromny młyn, miał 25 par walców. Było tam dużo sielosów różnych takich skrytych, że ja mogłem się tam schować w razie jakiejś rewizji. I tak przetrwałem do tego czasu, póki nie dostałem broń, nie zdobyłem broń i nie poszedłem do partyzantki, do samoobrony w Przebrażu. I wtedy już poczułem się wolny, bo miałem broń. Wiedziałem, że jak zginę, to z bronią w ręku. A przede wszystkim wiedziałem los innych razem. Byliśmy już wtedy wolnymi ludźmi. Mieliśmy broń i mogliśmy walczyć z wrogiem, ale nie ginąć od noża, siekiery albo po prostu bezradności nie było. To już było zupełnie inaczej. Tam było trochę głód i sanitarne warunki bardzo ciężkie. Ale bezpieczeństwo już było większe. I ja już byłem mniej więcej na takich samych prawach jak każdy tam. czułem się już jak gdyby, jeżeli los dzielimy, to razem jednakowo. No i przetrwałem ten cały przebrażeński, tam były walki, tam ja na warty chodziłem, stale musiałem pilnować. To była służba, byłem w plutonie u Franka Malinowskiego. Miałem pseudonim, mieliśmy przysięgę, bo to było wszystko AK.
Tak jest.
I potem stamtąd, jak przyszli Rosjanie to był 43 rok na czwarty, to gdzieś w lutym przyszli Rosjanie i nas wszystkich rozbroili. Nasz dowódca kazał zbiórkę zrobić i powiedział, że jest taka sytuacja, że tu wojsko jest rosyjskie i nam nakazują się rozwiązać, złożyć broń. Myśmy broń oddali z żalem, dlatego że ruska partyzantka mogła być, sobisiaka, partyzantka taka komunistyczna, polska, polsko-żydowska taka, ale nasza, oni dla nas byli życzliwi. Może im pozwoli, a nas nie, nas rozbroili, bo my za K. No i wtedy nas zawieźli do Równego, mieli nas oddać gdzieś do wojska. W rezultacie skończyło się tak, że przyszedł Sobiesiak, taki był u nas partyzant polski, komunista, który nas, ale jednak się czuł Polakiem, zorganizował brygadę Grunwald, wziął nas i myśmy mieli iść, być przerzucany na drugą stronę frontu, żeby zasilić Gwardię Ludową tak zwaną. A myśmy powiedzieli, jak myśmy przysięgali dla AK, to po co, jak my będziemy już po drugiej stronie Bugu, to my pójdziemy do AK. I to się rozeszło. Bo to jak zaczęli między sobą szeptać, to ktoś wydał. Wtedy przyszli w nocy, aresztowali wszystkich oficerów naszych, a nas zawieźli do Sum, do wojska. Myśmy nie wiedzieli nawet, gdzie nas wiozą, ale nam mówili, pojedziecie do Wojska Polskiego. Myśmy nic o nim nie wiedzieli. Zawieźli nas do tego Wojska Polskiego, które, prawda, było te kościuszkowskie, już przez Stalina zorganizowane. I tam ja w tym wojsku zostałem, potem z tym byłem w takim pułku zapasowym, koło Żytomierza w Korosciszyn się nazywał. Stamtąd, z tego obozu pojechaliśmy do Białegostoku. W Białymstoku zostałem wyselekcjowany do lotnictwa, znaczy do szkoły lotniczej. I przyjechaliśmy na obóz do lubelskiego Majdanka. Świeżutko, jak Niemcy odeszli, jeszcze pełno było po prostu tych włosów po ludziach, to wszystko. Myśmy tam 3 tygodnie czekali na przydział do jednostek. I wreszcie mnie stamtąd zabrali do Zamościa. I byłem w Zamościu w szkole technicznej lotniczej, która następnie przeniosła się do Bemowa. Kiedyś nazywała się Boernerowo. W Warszawie tam skończyłem, ta szkoła trwała 15 miesięcy, 14 coś tam. I ja skończyłem z lokatą najlepszą. Mam tutaj to świadectwo. Same piątki od góry do dołu. Byłem po prostu, bardzo się dobrze uczyłem, bo lubiłem to, prawda, lotnictwo. To była techniczna szkoła lotnicza, więc myśmy się uczyli na mechaników liczniczych. Zdałem z najlepszą lokatą i dostałem stopień podporucznika, podczas gdy inni dostali tylko chorążych, 3 chorążych, resztę wszystko podoficerowie. A piątki to tylko nas dwóch, bo ja i jeszcze jeden. Piątki do góry, do dołu. Z tym, że jeszcze dali mnie piątkę z wychowania politycznego, a ja w ogóle nie chodziłem. Ale dalej już, żeby to było wszędzie już, bo znaczy ich człowiek.
Tak.
No i wtedy posłali nas jeszcze na lotnisko na miesiąc na praktykę. Z powrotem potem wróciłem. Już się ożeniłem, bo miałem, też trzeba było mieć pozwolenie od jednostki, żeby zawrzeć związek małżeński. Pozwolili mi. Zawarłem związek małżeński w Lignicy ze swoją żoną Jadwigą Zawadzką. I już nawet miało być, już żona była w stanie błogosławionym. Wtedy zbliżały się wybory w 1948 roku. I przed wyborami jeszcze organizowała, znaczy partia, to jest PPR, czy tam jakaś tam była, była PSL, była ta Mikołajczykowska, to znaczy nasza, i PPR. Dwie partie się ścierały z sobą w wyborach. Z tym, że jedna partia miała bo partię Stalina, a druga nie miała żadnej szansy, tylko po prostu patriotyzm, etos ten patriotyczny.
Tak jest.
I walka, no żeby jakoś uratować od tego komunizmu.
Od kolejnego totalitaryzmu, prawda?
Tak, i ja zostałem wysłany na taki kurs do Rembertowa jako oficer, prawda, jak oni nazwali Rosjanie, odborny, najlepszy, to znaczy dla nich dobry. Wysłałem do Rembertowa, gdzie był ośrodek szkoleniowy oficerów, żeby nas pięciu wysłać, czy czterech, nie pamiętam, z Bernardowa, ze szkoły, najlepszych, na ten kurs, żeby tam się nauczyć, jak przeprowadzać wybory. W 1948 roku w wojsku miałem przeprowadzić wybory, proszę sobie wyobrazić. Ja przyjechałem, byłem zdumiony. Znaczy, na sali było jakieś, było to sala tak amfiteatralnie urządzona, siedziało jakieś ze 250 oficerów z całego kraju. Tam była scena, bo tak jakby jakaś widownia jakaś. I zza kulis wyszedł taki pułkownik, który na pół po rusku, na pół towarzyszy mój. Jeszcze wtedy było pan, a on już towarzyszy, bo myślał, ma przed sobą ludzi zaufanych. I zaczął mówić nam, włosy się jeżyły na głowie, że my mamy jechać i tych PSL-owskich krzykaczy zrobić z nimi porządek, żeby oni nie dopuścić ich do wyborów. Po prostu otwarcie mu tych PSL-owskich krzykaczy, pozamykać mnie. I ja nie wytrzymałem, ojcze, to ja mówię tutaj publicznie, może żyje ktoś, kto słyszał jeszcze, a i w książce jest to napisane. Tak. Ja wstałem, według regulaminu przedstawiłem się, że jestem podporucznik taki i taki, z jednostki takiej i takiej, do pana pułkownika, do pana mówię, bo u nas było pan wtedy, nie towarzysz.
Nie komunistyczna nomenklatura jeszcze.
Nie, jeszcze była, to myśmy jeszcze kiedy ranne śpiewali, tak, ranne, tak. A on już, bo on myślał, że to wszystko ich, że już ja jestem to, a ktoś mnie za mundur pociągnął, żeby mi, a bo ludzie się nastraszyli. A ja mówię, panie pułkowniku, ja mam to pytanie takie, i proszę mnie wyjaśnić. Ja straciłem całą rodzinę. Walczyłem z wrogiem. Doczekaliśmy się niepodległej Polski. Teraz chłop polski w Zamojskim liże sobie rany, szczególnie w Zamojsku, bo nas wysłali w Zamojskie po wojnie. I teraz pan pułkownik chce mnie wysłać, żebym ja z tym chłopem walczył. Ja nie rozumiem. Ja nie mówię, że proszę mnie to wyjaśnić. Tylko ja chcę wyjaśnienia. Takie pytanie postawiłem. Ten stanął i miał taki wskaźnik do wskazywania na mapie. To tak go wyginął, że mało, że nie. I na mnie takim bliski, złośliwe, bliski oczy skierował. Mówi, o, poruczyń, ja tak nie powiedział. Ja powiedział, że żołnierz polski pójdzie bronić chłopa polskiego, a nie zamykać. No to przecież kłamstwo. Ja mu popsułem całą robotę. A ponieważ to zbliżało się już godzinę gdzieś do końca, to wszystko się nie kleiło. Powiedział, na siłownia, na dzisiaj wystarczy. Puścił mnie i teraz cisza. Ja jadę z kolegami w samochodzie, nikt mnie nic nie pyta. O pogodzie mówię wszystko. Na drugi dzień wszyscy mnie koledzy omijają, każdy boi się ze mną spotkać. Ja przychodzę na miejsce, żeby jechać na drugi dzień, bo to nas przywodzili na noc do jednostki. Ja mieszkałem zresztą w prywatnej kwaterze jako oficer. A ten kierowca melduje, panie poruczniku, pan nie jedzie, bo mam rozkaz pana nie brać. Jak to taki rozkaz? Oficer inspekcyjny. No to już widzę, że się zaczęło, to ja idę na swoją kwaterę. Przychodzę na bramie, wychodzi ten strażnik, melduje mnie, panie poruczniku, pan nie może iść do domu, pana wzywają na wartownię. No to myślę sobie, już koniec, już jestem aresztowany. Przychodzę na wartownię, wychodzi do mnie ten dowódca warty i mówi, pan tu siedzi. Tak, on mnie jak raz to nie był mój kolega, to był z tej, nie z lotniczej, tylko z takiej jednostki innej. Ja jego z widzenia znałem, on może mnie też mówi, że panie poruczniku, pan ma tutaj czekać na telefon u mnie. I czekałem 2,5 dnia na ten telefon, a mój los się rozgrywał. Był zastępca dowódcy szkoły Kracher, Żyd, który chciał mnie posadzić do więzienia. A mój bezpośredni przełożony, inżynier ruski, wiesz, w NKWD gdzieś tam miał chody wielkie, był mocniejszy od niego i mnie bardzo lubił, bo ja z nim tłumaczyłem książki, konspekty z ruskiego przetłumaczałem na polskie. Bo ta szkoła nie miała materiałów. To trzeba było korzystać wszystko z materiałów z pomocy naukowych rosyjskich. Makiety, to wszystko opisane było, trzeba było przetłumaczyć, żeby nasi chłopcy rozumieli. Ja to jemu pomagałem i on to doceniał bardzo. Wiedział, że jestem pracowity i oddany, ale zobaczy, że ja nienadziorny. To on powiedział mnie wyrzucić z wojska, ale nie kazał aresztować. I mnie zawołał do siebie, jak ja przyszedłem do roboty, się zgłosiłem, to on zamiast mnie poprosić, jak zawsze, grzecznie, ładnie by chodził, to tylko machnął ręką. Ja przyszedłem, on tak na mnie wilkiem patrzył, mówi, no tak, ja ciebie ubronił, a jak będziesz taki durak, to przepadniesz. Ze stydom mnie powiedział. I mówi, nie mamy, poszł on. Ja zasalutowałem, powiedziałem dziękuję, bo zrozumiałem, o co chodzi. I wyszedłem. Potem mnie koledzy mówili, uratował ciebie major Kormar. Inżynier major Kormar. A Kracher chciał ciebie właśnie pogrążyć. I naszym dowódcą był pułkownik Adamecki. Ja w książce tej pokoleniu drugim mam jego zdjęcie.
To jest w drugiej książce,
drugiej,
tak?
Drugiej części pokolenia. To był nasz oficer AK, odpowiedzialny za sekcję lotniczą w polskim państwie podziemnym. I jak przyszli Sowieci, on ujawnił się i jako okowiec, bo to było taki okres, że ujawniać. On się ujawnił. No to jego dali do jednostki na dowódcę ruskiego, Bielikowa. Wycofali od nas, a dali jego na dowódcę. Ale po to tylko, żeby zgromadzić materiały na niego jako szpiega, jako wroga Polski. I jego zamordowali. Łącznie nas 19 oficerów. Ja nic nie wiedziałem. Ja już byłem wyrzucony z wojska, ale z kolegami miałem kontakt. Mówię, że Adamowskiego nie ma. Nie wiadomo, co z nim jest. Dopiero jak przyszedł 56 rok i ten zakręt polityczny, wtedy w gazecie napisane było 19 oficerów rozstrzelanych bez sądu w UB i on się nazywał Bernard Adamecki, więc a to on był pierwszy na liście. Ja mówię, Adamecki jest. I ten człowiek był u mnie na hospitacji, jak ja uczyłem materiałoznawca już w tej szkole, to on przyszedł na hospitację, on mi podał rękę, ja jego rękę jego ściskałem. On z nami rozmawiał, bo on wtedy był dowódcą. Ale na niego zbierali materiał i właśnie teraz on należy do tych żołnierzy niezłomnych, którzy teraz dzisiaj szukają złoku. Na pewno może jego miejsce, gdzie jest wiedzą, nie wiem. W każdym był 19 oficerów razem w tej grupie on zginął. Bez sądu, bez niczego. To taka tragedia. No i mnie wyrzucili, ja pojechałem do Legnicy. Teraz tak, jestem bez zawodu, bo jestem owszem mechanikiem lotniczym bardzo wartościowym, bo byłem nawet technikiem klucza w lotnictwie. Miałem trzy samoloty jak pod opieką i przy każdym dwóch mechaników. No a jeszcze był nade mną inżynier ekskadr ruski, to jeszcze było to takie gwarancja już, żeby to wszystko było dobrze. I także ja miałem dobry zawód wojskowy i potrzebny byłem, ale dla nich nie był potrzebny człowiek nienadzieżny, znaczy niemyślący.
Tak, który się nie identyfikował z ich ideologią.
Nie z ideologią. Ja chodziłem do kościoła. Ja chłopaków organizowałem, myśmy chodzili do kościoła, wtedy wolno było. To oni mnie napisali w opinii klerykał i wróg Związku Radzieckiego, znaczy przeciwnik demokratycznego ustroju, coś, te różne rzeczy. I tej opinii mnie nie dali, bo to się nie dawało, tylko powiedzieli, gdzie jedziesz? Ja jadę do swojej żony, do teściów, na łaskę, do Legnicy. Żadnej odprawy nie dostałem, nic. Ja pojechałem, a miałem dostać mieszkanie, już było przygotowane dla mnie, miałem dostać rodzinne mieszkanie. Wszystko przepadło za te jedne niewinne pytanie. Za to jedne niewinne pytanie tak postępowała ten totalitarny system. Ja z tym przyjechałem do Legnicy i teraz trzeba pójść gdzieś do pracy. Dziecko się już urodzi. Już się nawet może wtedy urodziło, nie pamiętam. Nie, bo pierwszego się urodziło. Tak, to jeszcze dziecko się nie urodziło, było tuż. Ja, bo na wiosnę mnie wyrzucili. Nie, jeszcze dziecko jeszcze się nie urodziło. I ja idę do pracy, a oni mówią, to proszę pokazać zwolnienie z poprzedniej. Ja mówię, ja byłem w wojsku, no to opinie z wojska. No to ja poszedłem na tą komendę, tą gdzie jest, a ten kapitan przybył, byliśmy sami, mój panie poruczniku, to oni, zobacz pan, co oni tu wypisali, to pan tego nie może brać, bo pan nikt nad nich, pan nie, tam wypisany straszny paszkwil na mnie. To tak skrzywdzić młodego człowieka, zamknąć przed nim karierę życiową, zamknąć przed nim w ogóle jakikolwiek rozwój i rodzinę zniszczyć, bo przecież ja już założyłem rodzinę. Jeszcze było tak, że jak ja przyjechałem stamtąd, już to pyta się ten personalny ruski, was żena zakonna ja? Ja mówię, jak to? Ja znam dobrze ruski, nie wiedziałem, że u nich że zakonna to znaczy, czy prawna. Ja mówię, nie, nie, ona niezakonna, ona moja żona. Zakonna to mnaszka. Nie, ja sprawdzę, zakonne. To tak na marginesie tylko mówię. Znaczy oni widzieli, że mam żonę, że będzie dziecko, bo już ja te zaświadczenia dam, dlatego mnie przyspieszali mieszkanie, żeby dać. Bo ja zasłużyłem na to. to wszystko nieważne wyrzucić i dobrze, że mnie jeszcze nie aresztowali w Legnicy, bo ja cicho siedziałem, zająłem się handlem z Ruskimi, zarobiłem trochę pieniędzy, potem dziecko nam zachorowało, musieliśmy wjechać do Wrocławia, mnie to uratowało, bośmy zamieszkali we Wrocławiu, nie w Legnicy. Tutaj była inna szansa tej pracy, tutaj można było skończyć studia, można było, no ciężko, z trudem, bardzo ciężko nam szło, mieliśmy czworo dzieci i trzeba było szkołę skończyć i jeszcze dodatkowo zarobić na życie, no i tak wreszcie potem wyszliśmy, że dzieci wszystkie nasze pięknie pokończyły studia. Mam dwóch synów adwokatów. Jeden jest w Laskowicach Śląskich, Andrzej, a Rysio jest we Wrocławiu. Bardzo, bardzo to doświadczenie adwokaci. Rysio to na duże biuro bardzo ma. Córka skończyła Akademię Sztuk Pięknych i wnuk skończył Akademię Sztuk Pięknych. Przepięknie maluje i u córki w galerii, w rynku. Tylko ma własną galerię sztuki współczesnej, tam swoje oddaje do sprzedaży swoje obrazy, a także na przykład obraz Chrystusa z calun
trójskiego.
Do Ameryki już chyba ze 4 wysłał zamówienia tam.
Więc dzisiaj rozmawiamy 20 minut po godzinie 22. Rozmawiamy dzisiaj z panem Feliksem odnośnie życia, jego życia, historii jego życia, które rozpoczęłaś tam na Wołyniu w Ubirkach, tak?
Tak. W Ubórkach.
W Ubórkach, przepraszam.
Tak.
I tego wszystkiego, co było związane też z tymi trudnymi wydarzeniami właśnie w listopadzie roku 42. I później cała ta historia, która tworzyła pana życie. Na chwilę zróbmy sobie muzyczną przerwę. Dalej zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy, aby pozostali razem z nami tej nocy podczas tych rozmów niedokończonych.
Kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśli wciąż do niepodległej wsi, wsi z uporem ponad 200 lat. Wyburzyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami smacząc polski trakt. Z insurekcji kościuszkowski z powstań dwóch szkół, barykad Warszawy i Łodzi, Konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przewodził. Myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad Wisłą darował nam Bóg. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej wsi, jak z zaboru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17 dłuższą drogą znów szedł każdy z nas, przez lud spod biegula północnego, przez Lubiankę, przez Katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyli bezimienne krzyże, nie zatrzymał nas czerwony kat. Poprzed nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg.
Mamy 25 minut po godzinie 22. Dzisiaj rozmowy niedokończone. Kontynuujemy temat o Wołyniu, o czasach Wołyniu. Naszym gościem tutaj w studiu w Radiu Maryja jest pan Felix Trusiewicz. To historia jego życia, tego wszystkiego, co się dokonało. I wróćmy jeszcze do Wołynia, bo Wołyń przecież, piękny Wołyń, tam mieszały się kultury, tam ten folklor ukraiński, tam i Polacy, tam i Żydzi. I to do pewnego momentu przecież wszystko działało w jakiejś takiej wspólnocie, prawda? Może by pan nam o tym opowiedział, o tym, dobrze, jak to...
Dobrze, więc może tak troszkę powiem o... jeszcze o samym otoczeniu, o samej otoczeniu przyroda, bo ona formowała też naturę ludzką. Więc przede wszystkim to był kraj cywilizacyjnie bardzo cofnięty, zaniedbany, zaniechany. Po prostu nie było mostów, tylko promy, nie było dróg bitych, tylko takie i lasy, bagna. Bardzo prymitywny lud, ale duchowo bogaty. Bo powiedzmy, kultura ludowa była zadziwiająca. Ukraińcy na przykład, trzeba powiedzieć najpierw o tych grupach etnicznych, więc była polska, ukraińska i żydowska grupa etniczna, największe. Polacy z Ukraińcami jako bliscy sobie kulturowo żyli w symbiozie, można powiedzieć, za czasów pokojowych. Natomiast Żydzi, oni hermetyzowali swoje, oni hermetycznie zamknięci byli, bo to była ich taka kultura. To i religia, i język był powodem tego, że oni odcinali się. Tam nie było mieszanych na małżeństw.
Tak, tak.
Nie, to absolutnie Żydzi tak. Natomiast z Ukraińcami myśmy mieli i wspólne, bo kulturowo bliscy, bo język podobny, religia podobna, no i natura też podobna. I teraz chcę powiedzieć, jacy Ukraińcy. Oni mieli fantastyczny talent wokalny, taki wrodzony. I ja to kiedyś gdzieś pisałem, że taki Ukrainiec, on może być bardzo niedobry, może być zły, może być okrutny, ale zawsze na dnie jego duszy drzemie natura liryczna i w określonych warunkach, jak się wyzwoli, to włada z nim niepodzielnie. I on wtedy, jak śpiewa, to jak ten Słowik, który śpiewa, jego kot złapie, bo on nie pamięta, bo on śpiewa. Tak, w taka ekstaza go pierzmy. Ja obserwując robotników leśnych, z którymi pracowałem w lesie i do domu się nie chodziło, tylko w szalasach się, to oni wieczorem zbierali się przy wielkim ognisku, dookoła siadali, brali na patyk takie słoniny, kawałki z torby słoniny i przegrzewali to potem na chleb, to się nazywa pacanka. I potem zjadali tą pieczoną słoninę razem z chlebem. Jak się posilili, to wtedy zaczęli sobie opowiadać skazki. Tam coś, jakąś historię, a wreszcie któryś tam gdzieś zanucił jakąś tę pieśń. Tam pod nosem troszeczkę. Drugi zaczął podtrzymać, trzeci i tak dookoła, po kolei wszyscy. I za chwilę powstał wspaniały chór na głosy. Ta grupa ludzi, która tak klęła przy tym, tak brzydko zachowywała się, bo oni tak bulgarnie dosyć, to wtedy jak śpiewali zupełnie inne twarze, uduchowione, wpatrzone w żar tego ogniska i śpiewali z takim przejęciem, A tak cudnie, że tylko echo płynie po lesie. Ja to patrzyłem na to, to wszystko przeżywałem, widziałem, bo ja miałem taką percepcję na te rzeczy, że wszystko to zauważałem i to pozostało w mojej pamięci. Także ten naród bardzo ciekawy, miał bardzo bogatą kulturę, pieśni swoje, bardzo bogata poetyka tych pieśni. I taki polski etnograf Oskar Lange, Oskar zapomniałem nazwisko jego, napisał Wołyń, tak? I tam zawarł w tym wszystkie te pieśni i opowiadania Ukraińców. I mam tą książkę. To tam tylko ukraiński, polski nie zdążył zrobić Polaków, bo dlatego, że zmarł. I zostały tylko rękopisy i kto inny zakończył tą książkę. To bym powiedział. Teraz dalej mieliśmy, ojciec proponował mi coś jeszcze?
Może byśmy właśnie też przedstawili tą sytuację, bo czas Wołynia to oprócz tej rzezi wołyńskiej, oprócz tego w tej wspólnej życia, tej koegzystencji, również czas zsyłek na Sybir.
A, wiemy, tak. Prawda? To, dobrze, Sybir, to o tym też powiem. Jest... To też był horror wielki. Więc... To było za okupacji sowieckiej. Nikt się tego nie spodziewał. Całkiem niespodziewanie w nocy 10 lutego podczas strasznych mrozów była bardzo duża warstwa śniegu, była chyba do pasa śniegu. Bardzo, bardzo nawalna zima, jak to u nas się mówiło. Bardzo dużo śniegu. Wtedy podjeżdżali sanie NKWD-ści do domów, dawali jakiś czas. Rodzina musiała się ładować i wjeźdźli wiele, wiele kilometrów do Kiewerc, na przykład u nas to było 30 kilometrów, do bydlęcego wagonu i tam wywozili. Moje wywozili gajowych wszystkich, leśników. No, policjantów to i tak już nie było, bo wcześniej ich widzieli. Ale wszystkich takich, których wyznaczyli tam ci wszyscy donosiciele, to Ukraińcy albo niektórzy Żydzi, bo też Żydzi też pracowali w NKWD, dlatego że oni, no nie wszyscy, ale część Żydów pracowała i źle się zasłużała dla nas, ale byli Żydzi, którzy też byli wywożeni na Sybir, też się zdarzało, ale mało. Wszystko to przeważnie byli wywożeni Polacy. I wtedy wywieźli mnie 3 rodziny nasze, to znaczy 2 ciocie gajowych i jeszcze jedna to też urzędnik taki leśny Radziwiła. I wszystkich wywieźli Archangelskiej Oblasti, rejon Kotlas, to pamiętam dzisiaj, bośmy tam wysyłali im paczki słoninę, która tam po drodze była kradziona, nie wszystkie paczki utrzymywali. Mało kto wrócił z nich, tam resztę, niektórzy wrócili, żyją jeszcze tutaj dzieci, ale większość tam na tej ziemi zamęczonych zostało z głodu, z tyfusu, z różnych takich przejść. To była tragedia. To jedna była 10, a potem była w kwietniu następna wywózka. To już wywozili wtedy do Kazachstanu. Następnie potem była w czerwcu. Ja nie wiem, to był zdaje mi się 4 nawet, jak się nie mylę, ale tak, ja nie jestem historykiem, więc ja tak dokładnie nie mogę powiedzieć. O 3 na pewno wiem, bo trzecia albo czwarta została przerwana w końcu, wtedy jak Niemcy zaatakowali Sowietów, więc wtedy część tylko wywieźli, a część to zatrzymało się, także to niektórzy ludzie pouciekali, wrócili, ale przeważnie to już byli na terenie ruskim, to dalej ich powieźli. Także to ogromna ilość Polaków została wywieziona na Sybir i populacja nasza na Wołyniu dlatego się zmniejszyła znacznie przez tą wywózkę. Dlatego nas było, wtedy kiedy przyszła rzeź ukraińska, to nas było jeszcze mniej, dlatego że bardzo dużo wywieźli nas na Sybir.
Tak, więc to wszystko się składało, prawda?
Tak, wszystko się,
bo i rzeź,
wszystko na nas
i tak. Zsyłka na ciężki Sybir, z którego mało Sybir, kto wracał, tak. Prawda?
I coraz mniej, bo pierwsze wojnie zginęło dużo, bo na froncie, na przykład mój brat zginął na froncie, kuzyn jeden zginął też, no ale potem wywózka na Sybir, to też bardzo dużo Polaków ubyło, a Ukraińców nic nie ubyło, wszyscy byli. No i byli tacy, którzy nas spisywali na tą listę, bo to było tak, że ta władza sowiecka, jej cała chytrość, że tak podłość, perfidność polegała na tym, żeby poróżnić ludzi. To jak ma troszeczkę analogię z dzisiejszym czasem. Dzisiaj też się stara poróżnić ludzi, żeby powiedzmy, powiedzieć, ten taki, ten jest mechorowy, tamten jest niemechorowy. I to jest wprowadzanie różnic i nienawiści między ludźmi. Wtedy Rosjanie robili w ten sposób, że podzielili społeczeństwo na wsi, na biedniaków, średniaków i kulaków. Biedniak popierany przez władzę był bardzo, na nim się władza upierała, to był taki, który miał do 2 hektarów ziemi, albo nic nie miał, albo był złodziejem i nie pracował nic, ale był biedniak. Dla nich to był dobry, bo on dla nich był wierny. Średniak to był taki, który miał do 5 hektarów ziemi i tak sobie średnio żył. Taki sobie średni, biedny gospodarz. A ten, który właściwie był filarem rolnictwa, gospodarz pracowity, dobry, to on był kulak i jego nazwali wrogiem. Dlaczego to zrobili? Dlatego, że wiedzieli, że taki nie zechce pójść do kołchozu i taki nie zaakceptuje porządku sowieckiego, bo jemu było lepiej w tamtym systemie. I dlatego jego zniszczyli. Jak przyszedł, to zrobiła się z sił rada tak zwana, znaczy rada wiejska, z samych takich ludzi, kryminalistów, i oni mieli prawo takiego kulaka rozkulaczyć. To się nazywało rozkulaczyć. To jemu zabrać krowę, zabrać mu konia, zabrać mu jakąś część domu na jakiś dla celów społecznych, dla sił rady czy dla czegoś. No i wreszcie potem może nawet jakby coś takiego to aresztować i nie ma go. No, i tak właśnie wykończali. Po prostu rozbili solidarność międzyludzką na wsi. Chłop chłopa nie mógł się poradzić. Widział, że do kołchozu idzie, ale nie mógł pójść do sąsiada powiedzieć, że zróbmy jakoś coś, brońmy się, bo jakby poszedł do niego, to ten by mógł go wydać i wtedy ten pojedzie na Sybę zamiast do kołchozu. Więc to było straszne. To nie było żadnego wyjścia. Taki to jest sprawiedliwość. W tak perfidny sposób ludzi zniewolali właśnie przez wprowadzenie podziałów między w społeczeństwie. I tak właśnie bardzo ja ubolewam na tym, że w Polsce jest to teraz. I to powinniśmy wszyscy się jednoczyć jako Polacy razem i iść po stronie prawdy, tylko prawdy. Żadne kłamstwo, bo te wszystkie prasa, która jest ta polskojęzyczna, to ja nie czytam zresztą tych. Ja nasz dziennik czytam i słucham Radia Maryja. Tam niektóre na przykład niedziele czy gościa niedzielnego czasami albo Nasza Polska, są niektóre organa takie prasowe, które, ale to wszystko w małym nakładzie, a te olbrzymie nakłady są po prostu, pracują ludzie, po prostu to są konformiści, którzy dla utrzymania, że dla, to oni może nawet nie źli ludzie, tylko po prostu chcą żyć jakoś. Stworzyła to władza. Oni chcą żyć, chcą pracować. To oni muszą tak pisać, jak chce właściciel gazety, bo ona jest prywatna. I jeszcze nie przed Polakiem, przed Niemca czy Holendra.
Tak jest.
I on mówi, nie, to ja tego nie chcę artykułu. A jak pani będzie pisać, to niech pani idzie sobie. No, ja już miałem to sprawdzone, bo ja już pisałem raz i pani do mnie powiedziała, że mój właściciel gazety jest Niemcem i ja tego napisać nie mogę. Proszę.
Więc historia zatacza kręgi w pewnych rzeczywistościach,
prawda? Tak, to zatacza,
prawda?
Kręgi, zatacza kręgi.
Niestety.
To nie jest ta jeszcze miara, która była, tak. Ale ona pachnie tym. Dlatego trzeba się tego wystrzegać.
Panie Feliksie, zaprośmy naszych radiosłuchaczy do telefonowania. Numery do naszego studia 56 655 23 55 to Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne 536 600 lub 536 600 200, z zagranicy 48 56 i dwa numery 655 20 333 lub 655 23 66.
Wiele polskich kwiatów.
No to za chwileczkę odbierzemy.
Rozkwitało już od kasinomaków, pąków białych róż, kwiatów co czerwieńsze, by wynieśli krew w wierszu i w piosence i w okopu w mgle. Ale takie kwiaty jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki, automaty, tresowane psy, nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Najdroższe kwiaty, jakie widział świat, można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc, ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień, z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, kłócą gabinety i imperium drży. Przycisk generałów nie lęka się wojska, nielegalny zakazana Polska.
Mamy już godzinę 22.42. Dzisiaj w naszym studiu w Radiu Maria gościmy pana Feliksa Trusiewicza. Rozmawiamy o Wołyniu, o tamtych wydarzeniach, czasach, o tamtej kulturze, o tym, co związane. Prosimy bardzo. Halo, Radio Maria.
Rozmawiamy o Wołyniu.
Halo. Jesteśmy już na antenie, proszę bardzo. Halo. Jesteśmy już na antenie, proszę.
Już na antenie jestem,
tak? Tak, cały czas.
Oj, dziękuję bardzo. Dzień dobry.
Szczęść Boże. Kogo gościmy?
Dzień dobry, szczęść Boże. Dzwonię z Gdańska. Witam bardzo serdecznie naszego gościa, pana Feliksa Trusiewicza. Równie serdecznie witam ojca prowadzącego i bardzo dziękuję za połączenie mnie. To dla mnie ogromny zaszczyt, że dane mi jest słuchać pana, autentycznego świadka naszej historii. Po tak okrutnych przeżyciach prawdziwej, rozległej wiedzy pana, tyle w panu skromności. A każde pana piękne jakieś zdanie, każda wypowiedź pańska stanowią jakąś taką ogromną głębię, taki cudny obraz, który nie wymaga ram, bo jest niezwykle wymowny. I szczególnie w tej pierwszej części spotkania z panem takie niesamowite kontrasty. Na przykład błękit nieba, mordy. Drzewa, krzewy, cudne lasy, cudne jakieś okolice, mordy. Dobrzy ludzie. A tu raptem dzicz z siekierami, krzyk, płacz dzieci, kobiet, starców. Toż to jest straszne. Obraz tych bocianów, które pełne bólu, rozpaczy nad tym dachem krążą. Panie Feliksie, jeśli wolno mi tak do pana się odezwać, nie byłam tam nigdy. Nie uczono nas tego w szkole. Podobnie jak poruszanych na antenie naszego radia ostatnio dziejów powstania styczniowego, czy też losów żołnierzy wyklętych. Dowiadywaliśmy się o tym w większości od naszych rodzin. Bogu dziękować, że istnieją i pozostaną pańskie wspomnienia na kartach książek. Bogu dziękować, że ojcowie z Radia Maryja prowadzą takie właśnie programy i przybliżają nam przecież tą naszą prawdziwą historię. A ja cóż ja mogę zrobić? Przepraszam pana i wszystkich Wołynian za to, że nasze państwo zarzuca naszą prawdziwą historię do kąta, że obdarowuje nas niepamięcią. Jakaś taka ironia, że czynią to przecież historycy. Ale jaki historyk, taka pewnie elita. W moim sercu, myślę, że nie tylko w moim, pozostaje na zawsze i historia, i pamięć, i cześć dla pomordowanych i żyjących dzisiaj Wołynian. I cóż bym mogła powiedzieć jeszcze? Prośbę mam taką. Ustalmy jakiś dzień, który byłby w całej Polsce, żeby w każdym kościele odbywała się o stałej godzinie msza święta dla pomordowanych i żyjących Wołynian. A ludzie wszyscy, żeby na okienku jakieś światełko, świeczkę postawili. Taki symbol to będzie, ale pewnie znaczący. Życzę panu, pana bliskim i tym, którzy z tego piekła wydostali się, żeby spełniły się z Bożą pomocą wszystkie państwa pragnienia. Z całego serca dziękuję.
Dziękujemy. A można jeszcze imię poznać, bo nie zapytaliśmy na początku.
Teraz sobie radio podłączę, żebym coś słyszała. Tak, ale... Mogę już na antenę przejść?
Tylko imię jeszcze pani możemy usłyszeć? Bo nie usłyszeliśmy. Nie,
bardzo źle słyszę.
Czy imię możemy pani usłyszeć? Imię.
Moje imię Alicja.
Pani Alicjo, dziękujemy Pani bardzo. Kamiska. Dziękujemy pani Alicjo. Pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie. Już podłączyć mogę radio, tak?
Tak jest, proszę włączyć sobie radio. Tak jest.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Pozdrawiam z Panem Bogiem. Panie Feliksie.
Pani Alicjo, ja jestem bardzo wdzięczny i wzruszony tym, co pani powiedziała. Naprawdę, ja bardzo dziękuję pani za to. Pani to czuje. Ale chciałem powiedzieć, że dziś dostałem telefon od pana, tylko tutaj w tej chwili nie mam nazwiska jego, że prawdopodobnie wpłynie do laski marszałkowskiej wniosek od organizacji naszych kresowych, żeby dzień 1 lipca ustalić właśnie dzień święta tych wszystkich naszych tragedii wołyńskiej.
A więc to jest...
Dziś dostałem taki telefon.
Właśnie, gdy wróciliśmy z telewizji, prawda?
Tak, jak wróciłem z telewizji, miałem taki telefon.
To jest też dla nas takie pocieszające, bo tutaj pani Alicja pytała o ten dzień, więc...
Tak, ale pani Alicja to czuje.
Tak jest.
To rozumie tak samo jak my i bardzo za to dziękuję.
Więc to jest to, jeżeli będzie w nas ten duch kształtowania tradycji, tożsamości,
oczywiście,
historii...
Oczywiście, powiem solidarnie wszyscy tak powiedzieć. Wtedy... Tak. Szanować trzeba inne narody, ale swój naród przede wszystkim.
A swój kochać przede wszystkim,
kochać,
prawda?
I szanować.
Innych szanować, a swój kochać.
Innych szanować, swój kochać.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie ksiądzie prowadzącemu i panu.
Kogo gościmy?
Szanownemu panu, którego gościmy wraz w rodzinie Radia Maryja.
A ktoś się
jestem dozwolił? Bardzo wdzięczna za tą audycję. Oczywiście wiedziałam już przedtem dość dużo na temat Wołynia i na temat, bo zresztą moi rodzice z tego czasu mieszkali w Hrubieszowie, skąd po wojnie musieliśmy stamtąd wyjechać jak najszybciej. Także nie było, nie jest to dla mnie obce. No oczywiście w szkole nikt z nim mówił, ale nigdy za dużo, bo nigdy za dużo o tym, co się tam działo. A to dlatego, że wszystkie narody mówią o swoich tragediach i o tym, ile z takich tragedii stracili ludności i jak to wszystko wyglądało. No, powinniśmy się wzorować na jednym z narodów, który stale o tym mówi i nie przestaje. Dlatego to bezcenna jest taka audycja i powinna ten temat, powinno się mówić. co jakiś czas w ciągu roku, żeby to docierało do ludzi, bo no, niewiele wiedzą. No, na przykład jeżeli ja słyszę w Radiu Maryja, że 60% tylko wie, kto wymordował w Katyniu oficerów, a 30% nie wie, pytanych, to przecież to są rzeczy porażające. I ja jeszcze jedno myślę, bo czuję się bezradna, no trudno jest przeżyć. Ja nawet niejednokrotnie no, nie mam siły czytać, co się tam działo, w sensie dosłownym takim, kiedy opisują to ci, którzy przeżyli. Ale ja tak myślę, że Bóg nie zapomni o krwi niewinnych. Ja myślę, że to się, że ta, ja bym nazwała hekatombą, że to się nie zmarnie, że ta krew nie poszła na marne, że Pan Bóg, Ojciec Najlepszy, nie zapomni o tych ludziach i o, na, w ten sposób i o naszym narodzie. Bóg, a jeszcze myślę sobie tak, no co zrobić z tą połową narodu, którą to w ogóle nie interesuje, co i w ogóle ojczyzna, bo nie idą do wyborów w ogóle, nie zastanowią się, co robią i co powinni robić. Bóg zapłać.
A możemy jeszcze imię poznać pani? Halo? Pani Tereso. Pani Tereso, dziękujemy, pozdrawiamy. Myślę, że co dla nas ważne też jest to, co pani Teresa mówiła. Słowo Boże nam o tym mówi, że Bóg zawsze upomina się o krew niewinnie przelaną, a więc krew człowieka, który niewinnie cierpi, niezasłużenie, i ta krew przelana zawsze jest przed Bożym obliczem taką, no, obrazem, który mówi, że Bóg będzie o tym pamiętał tym bardziej. Panie Feliksie, a pan jak patrzy po latach na te doświadczenia trudne, bo to gdzieś, no, w całe życie jest pan poszedł z tym doświadczeniem jako 21-letni mężczyzna, który stracił wszystkich, których kochał.
No, doznałem wielkiej krzywdy, prawda? Dotychczas nikt już tej krzywdy nie naprawi. To nie ma na to żadnych możliwości. Wystarczyłoby przynajmniej, gdyby ci, którzy to spowodowali, ewentualnie ich przedstawiciele czy ich potomkowie powiedzieli o prawdziwej historii tego, kto to zrobił, i przeprosić przynajmniej te
chociaż moralnie ofiary, właśnie
moralnie
oddać,
przynajmniej
prawda?
Niech będzie tak, i wtedy może my zawsze przebaczyć możemy, pamiętać zawsze będziemy, ale przecież nie ma komu przebaczyć, jak ktoś nie życzy sobie tego przebaczenia.
Tak jest.
Ktoś musi poprosić o przebaczenie.
Otóż to takie przebaczenie, no, ono też musi wyjść, ono musi się spotkać z drugim człowiekiem, ktoś
oczywiście
musi o to prosić.
Tak.
Ale w tym wszystkim, panie Feliksie, to ta osoba, czy w ogóle cała instytucja, one muszą zrozumieć w ogóle, że myśmy zawinili, prawda?
Oczywiście.
Tutaj tego też brakuje. Tej świadomości, że nie ma zrozumienia, że myśmy uczynili wielkie zło, wielką niesprawiedliwość, ta krew niewinna została przelana. Przecież Wołyń to no, minimum 60 tysięcy Polaków, którzy oddali swoje życie.
A nie tylko Wołyń, bo przecież to jest ponad 100 tysięcy, bo jeszcze południowy
jest. Tak jest. Tak. To my tylko mówimy tak, prawda?
Tak, my mówimy w tej chwili,
prawda,
o Wołyniu.
O Wołyniu, ale ile to więcej. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria za wszystko. Ja przepraszam, że płaczę, ale mówi Grażyna Słomska Głowica. Te sprawy, które panowie poruszają, to są sprawy mojej mamy, która nie przeżyła tego, ale całe życie mówiła o was. I dlatego ja naprawdę wam bardzo współczuję. Modlę się za was i Nie wiem, jak to można wybaczyć. Panowie, przepraszam, ojcze, że tak mówię. Ja wiem, że katolik wybacza, ale to, co się zrobiło z kresami wschodnimi, to naprawdę, to nie wiem, czy to można wybaczyć. Ja słuchałam Radia Maryja przed godziną 20. Teraz tak samo słucham. I cały czas władzę, bo nie mogę, jak można tak było zniszczyć Polaków. Przecież to byli Polacy, którzy zostali wyróżnieni przez Piłsudskiego. Nie można wybaczyć tym ludziom. Jak może Komorowski, jemu podobnie, darować tego wszystkiego? Nie, darujcie. Wiecie, Miz, ja tak mówię, ale to nie, to jest silniejsze ode mnie. Nie mogę wybaczyć.
Pani Grażyno, rozumiemy całe doświadczenie bólu. Dziękujemy również za to świadectwo krwawiącego serca. Otaczamy się modlitwą. Dobrej nocy Pani, niech Pani pozostanie razem z nami na antenie z Panem Bogiem. Myślę, że Panie Feliksie, przebaczenie jest rzeczą trudną.
No nie jest łatwo, oczywiście.
Nie jest łatwo, natomiast no tutaj trzeba to, co Pan mi też mówił przedtem, że to trzeba też patrzeć na to w takim kluczu, no nie wiem, dystansu, modlitwy. Bo nie zapomnimy, bo się nie da wymazać tego, co się stało, prawda?
To już się stało.
Zresztą byłoby rzeczą nieludzką, gdyby zapomnieć o tym, prawda?
My byśmy po prostu w imię pamięci tych ludzi nie możemy o tym zapomnieć, nie pisać, nie mówić, nie stawić pomników.
Musimy o tym świadczyć,
Musimy świadczyć, że przecież te ofiary zginęły niewinnie całkiem i w okrutny sposób. Więc
i też edukować te młode pokolenia.
Żeby młode pokolenie miało tą pamięć.
Natomiast przebaczenie, ono się dokonuje gdzieś w sercu człowieka, a to jest też długi proces.
Tak.
To nie jest proces pstryknięcia palcem.
Oczywiście,
prawda?
Z narodem ukraińskim trzeba kiedyś musi nastąpić pojednanie, bo przecież to jest naród słowiański i też tak samo ucierpiał dużo, bo i od sowieckiej władzy i Niemcy też im przecież nic dobrego nie dali, tylko zrobili ich, właściwie sprowadzili ich na manowce.
No tak. Tak.
Także to oni tam nic nad nie...
Niemcy zresztą po prostu, nigdy nie uważali...
Ta cała powstańcza armia, którą pomogli Niemcy, ona po prostu splamiła imię Ukrainy. Ona po prostu powinna się wstydzić, Ukraina. Tak, tą organizację, nie budować pomniki dla nich.
Banderowi czy tamtym. Czy UPA.
Przecież oni, to jest mały procent ludzi, tak, który ich popiera, ale jednak są tacy.
A co jeszcze ciekawe, bo Hitler i w ogóle cali naziści pojmowali Ukrainę w bardzo takim wykorzystaniu Ukrainy.
Oczywiście,
chcieli,
do roboty.
Tak, i tutaj też były takie założenia.
Do intryg wykorzystać.
Otóż to. I władza miała pozostać w ręku.
No przecież najlepszy dowód, że oni nie zaliczyli tego do generalnej guberni, zaliczyli tą część, prawda, Wołynia. Nie. Tam rządził ten Koch. Nie żaden jakiś tam, że to była Ukraina. Nie było. Oni to Ukraińcy widzieli.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz... Tak, jesteśmy już na antenie.
Już na antenie.
Już jesteśmy. Kogo gościmy?
Darek z Niemiec.
Witam Panie Dariuszu, proszę bardzo.
Tak, ja może chciałbym się parę słów odnieść o tym dniu pamięci męczeństwa Kresowian. Otóż, bo tu była krótka wzmianka w audycji. I dzień ten ma zostać ustanowiony 11 lipca jako dzień pamięci męczeństwa Kresowian. Jednak, żeby to nastąpiło, jest potrzeba zebrania 100 tysięcy podpisów, ażeby polski Sejm zajął się tym
jako
projektem.
Jako projekt obywatelski, prawda?
To jest projekt obywatelski, tak. I sytuacja wygląda w ten sposób, że przez pierwsze 3 miesiące zbierania tych podpisów niestety nie udało się takiej liczby tych podpisów zebrać i z tego, co się orientuję, to została przedłużona, termin został przedłużony następne 3 miesiące i jest to gorąca prośba, żeby się wszyscy włączyli do tego projektu. Może podam stronę internetową, gdzie można znaleźć szczegóły odnośnie tej akcji. Strona internetowa nazywa się 11 lipca 1943.woleń.org i tam są wszelkie informacje, ponieważ jest specjalny komitet zawiązany, który się zajmuje tą inicjatywą i już sporo różnych stowarzyszeń kresowych, ale nie tylko, po prostu podjęły się tego wysiłku zebrania tych 100 tysięcy podpisów.
A więc zachęcamy Wołyniaków, nie tylko, z takiej pamięci historycznej naszej obywatelskiej, aby aby ten projekt obywatelski jednak trafił, prawda, pod
tak,
obrady,
tak, tak.
Aby ten dzień 11 lipca
tak,
ustanowić, prawda?
Dniem Pamięci Męczeństwa tak, Kresowią.
Tak.
Dzień 11 lipca jest to taki dzień umowny, ponieważ akurat właśnie 11 lipca 1943 roku nastąpił ten zmasowany atak na
kościół.
Miejscowości...
Tak, Krwawa Niedziela, prawda?
Krwawa Niedziela,
Krwawa tak. Niedziela, tak.
Tak, jeszcze chciałem serdecznie pozdrowić pana Trusiewicza. Ja czytałem pierwszą książkę pana Trusiewicza, zdaje się Pokolenia, tak? Ma tytuł ta...
Tak.
Ta książka, pierwszą część
tak, tak.
przeczytałem, także jest bardzo interesująca i dziękuję...
Bardzo dziękuję również.
...za ten program... Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem, pozdrawiamy Pana również. A więc, Panie Feliksie, trzeba też się mobilizować. Też dzięki temu może uwrażliwimy naszych...
Ja po powrocie do Wrocławia porozumię się z naszą organizacją, z Panem Siekierką. To jest silna, dosyć prężna organizacja kresowa i będę wiedział, jaka jest sytuacja i może tam zorganizujemy więcej podpisów, ale ja coś z dzisiejszego telefonu dowiedziałam się, że już mają sporo podpisów.
No właśnie, wkrótce, bo to może była aktualizacja.
No ale to nigdy
prawda?
Nie jest za mało. Jak będzie oczywiście. Więcej, to nie szkodzi.
Oczywiście, nigdy więcej tak. nie
ja
tam,
ja się tym, jak przyjadę do Wrocławia, to się to zaraz zorientuję. Ja mam to już zapisane u siebie tam, bo ja rozmawiałam z panem z Warszawy.
Jest godzina 23:00. Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Dzisiaj rozmowy niedokończone. Rozmawiamy o Wołyniu. Naszym gościem jest pan Feliks Trusiewicz i odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, kto się do nas dodzwonił?
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówię Anna, właściwie z Poznania w tej chwili mówię, ale bardziej jestem z Krakowem ostatnio związana.
Witam pani Anno.
Tak, jestem, że tak powiem, oczarowana tym, co usłyszałam dzisiaj w Radio Maria i tym wszystkim, tą całą, że tak powiem, oczywistą prawdą, bo tak szczerze mówiąc, to w szkole, kiedy człowiek chodził do szkoły, uczył się historii, to nawet nikt nie wspomniał o tej tragedii naszych Polaków. Ale również chciałam powiedzieć, że przy kościele świętego Floriana w Krakowie co miesiąc odbywają się każdego trzeciego msze święte Stowarzyszenia Ocalenie, które ma na celu beatyfikację sługi Bożego księdza Bukowińskiego, bardzo związanego z Łódzkiem.
Ja muszę o nim powiedzieć.
I nawet do tego właśnie stowarzyszenia należy pani Teresa Sonik, o której pan przed chwilą, znaczy przed godziną 20 wspomniał.
W telewizji, tak?
Także pani... bardzo dziękuję
Dziękujemy.
Za to. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to świadectwo, bo to tylko chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi również, żeby to do młodych ludzi
docierało,
dotarło w szkołach, którzy dzisiaj, żeby się tego cokolwiek dowiedzieli, no bo...
To jest bardzo ważne, prawda, żeby żeby była ta tożsamość i uświadamianie, prawda, pani Anno, żeby wiedzieć, skąd wyrośliśmy, jaką cenę płaciliśmy też jako naród. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Proszę ojca, ja chciałem
Proszę
powiedzieć o księdzu Bukowińskim.
Wywołany został ksiądz Bukowiński.
Tak, więc ja zapomniałem w telewizyjnym, prawda, programie powiedzieć i ja po ucieczce z Obórek... Prawda, kryłem się w Łódzku, ale wtedy jak szliśmy do pracy, do młyna, bo na noc chodziłem jednak z początku spałem tam u tych swoich kuzynów na Gnidawie, to po drodze szliśmy przez getto żydowskie, całkowicie już Żydów nie było, tylko straszliwy fetor, bo tam z fekali wyciągali więźniów, brali ci i szukali precjozów różnych. Czy szucmani, policjanci. To tak na marginesie mówię. Ale po drodze była katedra. I do katedry zachodziliśmy, był okres roratów. Więc ja przychodziłem, przed pracą myśmy na roraty zachodzili. I tam ja pierwszy raz poszedłem do spowiedzi, jak uciekłem z Obórek, bo miałem okazję. Ksiądz siedział w konfesjonale. W kościele jest półmrok i organista przepięknie śpiewa roratnią pieśń, taki nastrój, taki smutny, taki boży, taki pobożny i taki просто грозу, бо то гроза ситуації довкола. І ще й чорського в сценарі я пошедну до сповіді. Та сповідь тривала довго, бо я йому повідяв, що мене споткало. І він мене вислухав, він мені мовив довгий час, а потім, по сповіді, я вийшов, як цілував стулець, то ксьонц встав і взяв мене в чоло, поцілував, я побачив, що то ксьонц Буковинський. То miałem takie, takie przyjęcie, zapomniałem o tym powiedzieć. No. Ksiądz Bokumiński u niego był na spowiedzi jeszcze potem drugi raz, to, ale to już nie było takie serdeczne, jak to zaraz bezpośrednio.
Po tych wydarzeniach, prawda?
On bardzo przeżył to. To był człowiek, który moją kuzynkę, on chodził na Gnidawę, jak było bombardowanie i zabierał ludzi do podziemi tam pod katedrę schować od bomb. I Cesia, moja kuzynka, była w ciąży z swoim synkiem. On powie, pani nie może być, pani jest w stanie błogosławionym, pani musi pójść do mnie i zabrał ją i w piwnicy tam umieścił. Ona dzięki temu przeżyła i tam dziecko urodziła.
Panie taki Feliksie, dobrze, że go wspominamy. Tak. Też módlmy się o jego proces beatyfikacyjny. Tak. Panie Feliksie, bo tutaj też pani Anna mówiła o tym, o tej szkole. Jak pan czas, oczywiście, kiedy rozpoczęła się dla nas ciężkie czasy komunizmu, kiedy ograniczono też wiedzę, naukę historyczną, kiedy no, wymazywano pewne fakty z historii naszej ojczyzny, z czasów II wojny. Jak ta pamięć o Wołyniu trwała? Czy ona w ogóle trwała? Czy to próbowano gdzieś ukryć?
To się nic nie mówiło na ten temat. No cisza była w prasie, była cisza.
No to oczywiście, bo to...
I ludzie nie mówili, bo to był system, w którym nie można było się do wielu rzeczy przyznać.
On tą prawdę odrzucał, prawda?
To ja nie kryłem tego, że mnie całą rodzinę, bo to wymordowali. Ale nikt się na tym specjalnie za władzy ludowej nie martwił, bo chodziło o ukraińską, o tak zwaną bratnią Ukrainę, radziecką tam, a to zrobili faszyści, mówili nie oni i to tak. I co mógł człowiek zrobić wtedy? Przecież mówiłem to w programie telewizyjnym, że pisałem, że chciałem odwiedzić Obórki i mnie odpowiedzieli, tam mogiły nie ma. I napisałem i wysłałem przez polskiego konsula to. I polski konsul mnie to odesłał, odpowiedź tą po rusku, że tam pojechali stary życiele, powiedzieli, że tam mogiły nie. No i no jakże takie kłamstwo. No. Ja ile razy do Poznania do nich zajechałem, to zawsze tak można, pojedziecie, napiszecie sprawku. Ja napisałem i odpowiedzi nie ma. I potem napisałem do naszego konsuliatu, to był zdaje mi się w Kijowie. I to poszło, że nie ma mogiły. No to w ogóle... Oni chcieli zatrzeć wszystkie ślady po Polakach, bo Stalinowi, czy tam powiedzmy systemowi bolszewickiemu, rosyjskiemu było na rękę, żeby Polaków nie było tam, bo po co im to? Oni przecież chcieli Polskę całą władność, nie tylko tam.
To jakby
sam Stalin powiedział, że jemu ważniejsza była Polska, zajęcie Polski niż dojście do Berlina.
No i to jakby ciągle emanuje nieustannie. To
bo on nie mógł zapomnieć tej klęski pod Warszawą.
Właśnie, wydarzenie niesamowicie istotne i ważne.
Tak, on wtedy się przyczynił do tej klęski trochę, bo Tuchaczewski chciał, żeby ten Budionny zamiast na Lwów uderzył tutaj, to Stalin nie zgodził się. Bo on był szefem tam, czy tam zastępcą do spraw politycznych. I dlatego potem Tuchaczewski to powiedział, to Stalin jak doszedł do władzy, to zgładził Tuchaczewskiego. Za to właśnie, zemścił się na nim.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj głos młodego Polaka, tegorocznego maturzysty, 19-latka. Zwracam się właśnie do ludzi młodych.
A możemy imię poznać? Imię?
Mierzejewski Łukasz z Radomia.
Witamy panie Łukaszu, cieszymy się.
Często w naszych otoczeniu, w naszych osiedlach, na naszych wsiach, właśnie mieszkają świadkowie tamtych lat, tacy bezpośredni przedstawiciele tamtej epoki właśnie stalinizmu, hitleryzmu. I zwracam się taką prośbą, abyśmy robili wszystko, aby pamięć o tamtych ludziach, o tamtych bohaterach przetrwała. W dzisiejszych czasach mamy wiele możliwości technicznych. Kamery, dyktafony, aparaty komórkowe. Nagrywajmy, spisujmy tamte historie, aby właśnie nasze pokolenia, które przyjdą po nas jeszcze młodych, miały możliwość odsłuchania, stworzenia tych relacji, tych historii, wielkich bohaterów, kombatantów niekiedy. Jeszcze korzystając z tego, że jestem właśnie na antenie, pragnę zaprosić wszystkich mieszkańców Radoma na jutrzejszą mszę świętą w intencji naszej ukochanej ojczyzny, w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Ta msza właśnie odbędzie się w kościele Świętej Trójcy o godzinie 17. I bardzo prosimy mieszkańców Radomia, aby licznie przybyli na to wydarzenie, bo mamy o co się modlić, mamy właśnie za kogo dziękować. Za takie osoby jak pan Felix, dajmy na to. Za wszystkich bohaterów. Proszę przybądźcie, radomianie, na tą mszę świętą. Jutro o godzinie 17 w kościele Świętej Trójcy.
Panie Łukaszu,
dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Łukaszu. Pozdrawiamy bardzo,
bardzo
serdecznie.
Dziękuję, panie Łukaszu.
A więc, panie Feliksie, też i młodzi ludzie, bo pan Łukasz 19 lat, więc
tak,
człowiek
to jest bardzo,
bardzo młody.
Pocieszające.
I to jest też dla nas właśnie taki...
Wspaniała rzecz.
Wspaniała rzecz.
Że pan... budzi się Polska, młoda.
Właśnie, trzeba budzić się.
Młoda Polska.
Też dostrzegamy to też. Tak. Na pewno pan śledził ostatnie wydarzenia, 1 marca, ten czas, gdy czciliśmy żołnierzy wyklętych.
Tak.
I widzieliśmy, tam się rzeczywiście angażuje dużo ludzi młodych w tą...
Tak. A ja dzisiaj jechałem do Radia Maryja z harcerzami razem.
O, proszę bardzo.
Jakżeż oni pięknie są ustosunkowani do tego wszystkiego. I to maluchy, ale druhowie ci, którzy pilnowali ich. Fantastyczni ludzie. To jest młodzież na wagę złota.
Bo no, to jest...
Są u nas. Młodzież jest dobra.
Właśnie dlatego, bo zawsze to jest takie łatwo powiedzieć, że młodzież jest zła, prawda?
Łatwo jest powiedzieć, ale dlaczego zła?
No właśnie,
bo się od starszych
od
uczy
starszych
zła.
Się uczy. To
kto
jest to?
Bo przecież my powinniśmy ich wychować.
No właśnie, i dlatego my musimy... Aha. Trwać w tym...
O to chodzi.
W tym, właśnie, tym co tak. Dobre. 10 minut po godzinie 23.
Coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Coś ją otaczał tarczą swej opieki. Część górę ognębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie. Ojczyznę wolną pobłogosław Pan. Pomnażał jej sławę. Przed Twe ołtarze zanosi błaganie. Ojczyznę wolną pobłogosław. Oh!
Mamy godzinę 23.15. Dzisiaj rozmawiamy o Wołyniu. Naszym gościem pan Felix Trusiewicz. I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo
mówi
gościmy?
Bożena Smielnika koło Rzeszowa.
Witamy pani Bożena.
Ja jestem córką Wołyniaków. Muszę się skracać, bo czas mało, każdy chce się dodzwonić, ale historia moich rodziców, mojej rodziny jest też bardzo tragiczna. Pan mi wspominał, witam ojca oczywiście, witam proszę. Również gościa, pana Feliksa. Mówię tak, miło mi, bo akurat mój ojciec też się nazywał Felix, miał na imię. I rodzice moje byli z Wołynia. Może panu, może do pana bym powiedziała, moja mama urodziła się w Walarce, to były, na Wołyniu były tak kolonie, wszystko pamiętam, co rodzice opowiadali nam. Kolonia Balarka, to był powiat Tesłuchów, znaczy gmina Tesłuchów, a powiat Dubno. A tatuś z kolei urodził się w Edwardówce, to była gmina Werba, a powiat też Dubno. Więc tylko szybko może powiem o ich losie strasznym. To była noc, też chyba właśnie w niedzielę, bo z początku, jak rodzice opowiadali, banderowcy napadali nocą. Tam dochodziło do strasznych tragedii, więc otoczyli dom, rodziców zbudził pies, o drugiej w nocy, tato pamięta, zaświecił. Płonęły już stodoła, wszystko płonęło. Można było, jak to mówię, zbierać, prawda, igły. Tak płonęło wszystko wkoło, dom otoczony banderowcami. Z bronią. Wiele, nie chcę dużo opowiadać, bo mama doznała bardzo wielu cudów boskich właściwie. I wyskoczyli tam, stali z dwojgiem dzieci. Siostra miała 5 lat, brat miał, wtedy był malutki na rękach, jeszcze nie miał 2 latek. I wyskoczyli tak, stali przez okno, a moja babcia, starsza mamy, mama Zofia, wyszła na podwórze, nie mogła biegnąć, tak? I po prostu oni ją zamordowali. Z tym, że pan też nie wspominał, chciałabym pani Feliksie zapytać, czy tam nic pan nie wspomina o Czechach, bo mama mówiła mi, że była kolonia czeska, kolonia, no i Ukraińcy i Polacy, o Żydach też wspominała, była na ich podwórzu wcześniej, przed mordami, w strasznych mękach mordowano od godziny 10 do 17 Żyda na podwórzu u rodziców, jeszcze go ojciec musiał ściągać potem, bo mu kazali ta policja granatowa zdjąć go powieszonego z drzewa. Ale to już nie będę tej historii opowiadać, tylko mówię właśnie, że moją i mama rano wróciła, uciekła do uciekli do Czechów, tam do tej wsi czeskiej, bo Ukraińcy Czechów nie mordowali. I tam prosiła ludzi, gdzie było więcej dzieci, zostawiała te dzieci swoje, a sami w polach ukrywali się przez długi czas, bo przekroczyli potem, w 40, to było gdzieś w maju chyba, a przekroczyli granicę w Stojanowie w sierpniu, w Stojanowie tu do Polski, jak przekraczali granicę, też mam te dokumenty nawet przed sobą. I co? I mama wróciła tam na te swoje miejsce, tam do swojego domu, był spalone wszystko, a dziadziu schował się pod tujami koło domu i został żywy. Potem wyjechał właśnie z siostrą mamy do Czech, bo wyszła, była zamężna za Czecha, wychodziła za mąż. Zresztą tam były mieszane małżeństwa i z Ukraińcami, jak wszystko pamiętam. I babcia leżała w stodole, przecięty brzuch był nożem, jeszcze żyła, ale mówi mama, to tylko jakąś Rosjankę jakąś pojechali do Bresteczka, a to była tylko felczerka, nie było już ratunku, patrzyła tylko. I tak mama, to nie chcę opowiadać tej tragedii, bo to po prostu oczyma na mamę patrzyła, wszystko wnętrzności by na wierzchu. Jeszcze mieliśmy kasaczek taki, babci tutaj przywiozła, gdzieś złapała to, ciągła z niej, ale chowaliśmy to w piwnicy, tak się bali tu rodzice, żeby to nawet nikt nie wiedział. Bo bali się, że po prostu nie wolno było o tym mówić, ale mama wszystkim ludziom opowiadała, znajomym w domu. I mojego też rodzinę, kuzyn, który żyje, jest w Kijowie, był w lotnictwie, dziecko pułku. Wymordowali całą rodzinę, on jako 10-letni chłopak został tylko żywy. Jego wysłali po wódkę, przyszło kilku po południu, bo potem w dzień już mordowali. Kilku banderowców, a jeszcze co powiem, że rano też tato, ten dziadziu wyszedł spod tych tui potem jakoś w dzień i babci trumnę postawiono tam we wsi oczywiście bo to pogrzeb był, jakiś kto tam, już nie pamiętam, zorganizował, ale mama się ukrywała u Czechów i przyszła mama w tłumie, bo tam zeszli się, prawda, ze wsi ludzie na ten pogrzeb i przyszli niby to Niemcy, a to byli, mama poznała, że to są Ukraińcy przebrani w mundury niemieckie i kazali rodzinie wyjść do trumny, stanąć przy trumnie, żeby stanęła. I mama wtedy wzięła siostrę swoją za rękę młodszą, tato gdzieś indziej już się tam chował i uciekła między ludźmi delikatnie i wycofała się, uciekła polami tam do wsi czeskiej. A brat wyszedł, młody, nie wiem czy miał 20 czy ileś lat, i mąż, czyli dziadziu mój, a mąż, ojciec mojej mamy, wyszedł do żony przy trumnie z tym synem właśnie. I oni od razu ich wzięli, za ręce wykręcili, odprowadzali od trumny. Dziadziu się wyprosił, bo był starszy już, że chce żonę pochować, a tego młodego brata mamy wyprowadzili w lasy i zapowiedzieli w tej miejscowości, że nie ma prawa go nikt pochować. Tam go zamordowano i rozdziowały go kruki i wrony, bo potem mama się dowiedziała od Czechów. Właśnie i tak zostało jego ciało, ani nie ma w ogóle grobu nawet chyba. Bo zabronili, powiedzieli, że wymordują wszystkich, jeżeli ktokolwiek go pochowa. Tylko dlatego, że był Polakiem. Ale wiele rzeczy mam do opowiadania, ale nie chciałabym zajmować, tylko mówię o tragedii. Ten kuzyn, który został, teraz żyje, jeszcze w Kijowie jest. Losy jego też straszne. Wysłali go po wódkę, przyszli do rodziny, tam namawiać coś jako tak, o, towarzysko, tak było na wschodzie, że dawniej nie było tak, że drzwi zamknięte. Oni przyszli właśnie, banderowcy, namawiali, że przeszli na prawosławie, niby to na wieczórki, tam, żeby coś się poczęstować, żeby wódkę wstać wysłali. Oni mówili, że nie mają, więc wysłali tego chłopca po wódkę, a jak wracał, to już ostatnia siostra, rodzina, chyba 8 osób było albo więcej nawet. Ostatnia siostra go zobaczyła, że się zbliża do płotu, krzyknęła, Bolek, uciekaj. I padła i tak osunęła się, bo teraz ja z nim rozmawiałam przez telefon. Osunęła się na drzewie ostatnie, wymordowali wszystkich, zastrzelili. I on tak uciekał, że aż na drugi dzień się obudził w polach, zasnął w ziemniakach. I ukrywał się u Czechów i go proszę wyrobili, że takie dziecko szukali go wszędzie. Były rewizje u Czechów, w stodołach, wszędzie. Też nie będę mówić, jakim cudem ocalił. I doczekał się, że nadszedł front rosyjski. I jego oficer rosyjski zabrał. On był 2 razy pod Berlinem. Specjalny mundurek mu uszyli. I potem po wojnie oddał go ten oficer rosyjski. Opiekował się nim. Wprawdzie, tak to co prawda mówię. Więc oddał go do domu dziecka na Krymie. I potem brała go jakaś rodzina. Właśnie z Kijowa na wakacje. I on się ożenił z ich córką. I jakoś cudem myśmy się dowiedzieli. Ktoś do nas napisał. Nie wiem jak to było. Był świadkiem tego, jak on po wojnie już jako w mundurze lotnik, znaczy w lotnictwie, był tam z kolegami, pojechał samochodami, z wojskiem i odnalazł miejsce, gdzie rodzice jego byli właśnie zakopani, zapamiętał i wykopywał każdą kostkę, całował i tam pochował, może ten pan też będzie, w miejscowości właśnie tej Werbie, Werba, to była gmina Werba. Tam, bo teraz mi dopiero po tylu latach się dowiedziałam od niego, że tam ich pochował. O, i on żyje, jest właśnie w Kijowie, ale no już trudno, niestety zmienił wszystko. Nazywa się dalej tak jak my, tylko zamiast oto A mu dano. I wiele mam takich rzeczy do opowiadania strasznych, co rodzice przeszli. Ale też trzeba powiedzieć, ja bym chciała od pana właśnie, pana Feliksa się dowiedzieć, że też go spotykały takie losy, że byliśmy tutaj, na tych tu, na Podkarpaciu, traktowani zawsze gorzej. Potrafiono do nas mówić, że my Ukraińcy. Naprawdę było bardzo ciężko. Tato mój, bo rodzice moi byli tu, no biednymi. Mama tu żebrała po wsiach, a ja się już tu urodziłam, bo jeszcze nas było 4. Bardzo w biedzie byli, ale że zaradna jakoś radziła sobie, chodziła żebrać, to nas nazywano Ukraińcami bardzo długo. Byliśmy jednak mimo wszystko traktowani nie najlepiej tutaj ze strony naszych właśnie rodaków, Polaków. Ja może tylko tyle, krótko o tej tragedii, bo naprawdę bardzo wiele doznała też cudów boskich, dosłownie cudów, znaków od Boga, gdzie została tyle razy żywa. Jak siedziała z małą córeczką w takim zbożu, to było jeszcze nieurośnięte i modliła się, dziecko spało i mówiło przez sen zdrowaś Mario, a w koło nocą banderowcy chodzili z psem, specjalnym był do wyłapywania ludzi. I chodzili po polach, krążyli, szukali uciekinierów. I pies potrafił przyjść, wielki wilczur, jego, bo to wiadomo, bo czyj, do mamy. No mama się modli, nie rusza się z tym dzieckiem, a on tak jęzor na wierzchu, to księżyc świecił, widać było, taki posiedział, popatrzył jej w oczy, odwrócił się i odszedł. Czy to nie boski cud? Oni się modlili, cały czas się modliła. Potem jak 2 tygodnie się z ojcem szukała, żeby się gdzieś znaleźć, a dzieci gdzie indziej, ona gdzie indziej, on gdzie indziej, dlatego żeby któreś jak zginie, żeby dla dzieci zostać. To są straszne rzeczy i tyle chciałabym tylko powiedzieć. Bóg zapłać za taką audycję. A co do tego, do tych podpisów, to właśnie dziwnie się to wszystko cudownie składa, że dziś jest taka audycja, przedwczoraj dostałam listy do podpisywania właśnie. To już jest, ja już też tutaj będę podpisywać, to można wydrukować, bo dostałam od naszego też repatrianta, którzy tu nie tak dawno zostali do naszej miejscowości ściągnięci tam z zagranicy i przyniósł mi właśnie. I to jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. I to jest wykaz obywateli i tu mam te listy i też będę to propagowała i będę zbierała to. Także się organizujemy już. To chciałam tak powiedzieć dla pana Feliksa, dla pocieszenia.
Dziękujemy,
dziękuję
pani Bożeno.
Niech będzie pochwalony dziękuję. Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękuję pani Bożeno.
Chciałam pani powiedzieć, że było 2 balarki. Była balarka gminy Derażyn. To nie była ta, prawda?
Już pani nie pani mamy nie.
Więc była balarka gminy Derażne, gdzie ja miałam kuzynę nawet Krasinkiewiczów. Ale wiem, że na mapie jest 2 balarka, właśnie gdzieś tam w kierunku za Kostopolem, czy gdzieś w kierunku Dubna. Wiem, że 2 balarka też była, ale to było daleko od nas i ja tam już nie wiem. Wiem, że tylko u was tam na tamtych terenach rozpoczęła się pierwsza, prawda, ta inwazja tych bandytów, bulbowców tak zwanych, kiedyś nazwano ich potem banderowców. To stamtąd to szło do nas. Tam się u was najwcześniej zaczęło.
A jak z kwestia tutaj narodowości czeskiej, bo tam pani Bożena też...
Na moim terenie Czechów nie było, natomiast koło Kowla byli Czesi i tam moi koledzy, którzy byli w AK, to niektórzy Czesi, którzy Polaków przechowywali, to Ukraińcy tam napadali na tych Czechów, ale jeżeli nie, to nie napadali. Czesi byli na, po prostu Czesi z początku Czechosłowacka Republika pomagała, popierała banderowców. Tak jak Niemcy, tak samo Litwa trochę, a przede wszystkim Czechy też. Oni tam mieli po prostu poparcie ze strony tak. Czechów,
inne,
państwa czeskiego.
Inne
może nie w całości, ale, ale w pewnej części, prawda, tych sfer rządzących Czechosłowacji. U nas nie było Czechów, tylko dali koło Kowla i tam rzeczywiście Ukraińcy specjalnie na Czechów nie napadali, ale był napad jeden, ale tam byli Polacy. Znaczy Polacy się skryli ten napad i Czesi też zginęli. Mm-hmm. Tylko nie pamiętam miejscowości, jak się nazywała.
Odbierzmy kolejny telefon, panie Feliksie. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kazik z Białego Stoku. Witam ojca prowadzącego. Witam szanownego gościa w studio. I proszę pana, ja mam taką książkę, która była 2 lata temu wydana przez księdza Isakowicza Zaleskiego i tytuł tej książki Nie zapomnij o kresach, prawda? Tak. I tam w tej książce ksiądz Isakowicz pisze o niejakim panu Janie Niewińskim, prawda? I tam jest taka miejscowość, to znaczy wioska Rybcza, to wioska wołyńska, prawda, która ocalała po prostu banderowcy nie wymordowali tej wsi. I ten pan Niewiński postanowił sobie, że prawda, w podziękowaniu za ocalenie tej wioski, to przez swoje dalsze życie będzie walczył o prawdę i o prawdę o ludobójstwie. I przykładem tego, bo ja mówię to wszystko na podstawie tejże książki, prawda? Przykładem tego niech będzie zainicjowany przez tegoż pułkownika, pana Niewińskiego, protest przeciwko nadaniu przez KUL doktoratu honoris causa dla pana Juszczenki. Proszę pana, czy pan słyszał coś o tym Janie Niewińskim? I drugie, żeby to jeszcze, że tak powiem, u tego, to ten pan Niewiński w kwietniu 2009 roku pojechał osobiście do rektora KUL-u, by wręczyć jemu protest z 3,5 tysiącami podpisów. I znów pytanie, czy pan składał może taki podpis na tym proteście? No i dalej pisze w tej książce ksiądz Isakowicz tak. I tu cytuję. Jak zachowały się władze KUL-u, który dumnie nosi imię Jana Pawła II. Niestety, skandalicznie. Czego najlepszym przykładem była postawa prorektora Józefa Franciszka, który w jednym z wywiadów zarzucał rodzinom pomordowanych Kresowian, że rozdrapują stare rany i w ten sposób nie służą temu, co się nazywa pokojem. Natomiast rektor na łamach właśnie Gazety Wyborczej imputował im, że sycą się rządzu zemsty. Ale tutaj znów ksiądz Isakowicz dodaje, a w każdy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy ów rektor apeluje do wszystkich kościołów, także wśród Polonii, o datki pieniężne. To postępowanie władz uczelni już teraz ma wpływ na los tych datków. Kto bowiem z szanujących się osób będzie chciał włożyć na uczelnię, która dla doraźnych korzyści czci tych, którzy gloryfikują zbrodniarzy wojennych? Jeszcze znów pytanie, bo dalej jest też w tej książce, proszę pana, napisane, że jak miał być Juszczenko odznaczony tym tytułem doktoris causa, to tam no było, że już ja tak ujmuję, było jakieś tam, prawda, zamieszanie i Juszczenko uciekał, prawda, i tak dalej, gdzieś tylnymi drzwiami, prawda, i tego. Natomiast pan Juszczenko, którzy popierali banderowców w taki czy w inny sposób, to potrafił, proszę pana, odznaczać ich tam jakimiś orderami, prawda, ukraińskimi. Nie znam tam tych, prawda, orderów, ale między innymi, proszę pana, ja wszystko mówię na podstawie tej książki, między innymi odznaczył Pawła Kowala, Michała Kamińskiego i Marka Kuchcińskiego. I dalej tak pisze. Do tego ostatniego Stowarzyszenie Pamięci Orląt Przemyskich napisało w lutym 2010 list otwarty, w którym domagało się zwrotu orderu, zaczynając przy tym, i tak tutaj pisze, główny rabin Ukrainy, odznaczony takim samym jak pan orderem, zwrócił go na znak protestu przeciwko odznaczeniu bandery. Miał odwagę, tak dalej aktor pisze. I właśnie dodaje, czy pan, tu chodzi o pana Kuchcińskiego, czy pan zdobędzie się na podobną postawę? No nie wiadomo, czy się zdobył, czy nie. Dużo bym więcej, wie pan, mówił, ale program się kończy, no i chciałbym, żeby pan do tego w jakiś sposób się odniósł. O ile panu może mniej panu coś wiadomo, to może bym ojca prowadzącego poprosił. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy,
z panem dziękujemy Bogiem, panie, się.
Dziękujemy panie Kazimierzu. Zawsze trzeba jeszcze, ja tylko ad vocem jeszcze pamiętać, żeby też mieć wieloźródłowość, prawda? Wiele, i na jednym źródle ciężko się jest tylko i wyłącznie opierać, bo Katolicki Uniwersytet Lubelski jednak ciągle ma wiele zasług, a w tej kwestii no tutaj nie mam wiedzy na tyle. Ale to, co pan mówił, pan Kazimierz, panie Feliksie.
Ja słyszałem o tym, ale nie ze źródeł jakichś, tylko po prostu mówiono u nas, ale nie spotkałem się ze źródłem, że tak powiem, jakimś takim pisanym, powiem, jakimś organie. Tylko mówiono wśród nas, że prawdopodobnie Juszczenko dostał odznaczony, czy honoris causa miał dostać, ale nie wiem, czy to prawda, czy to tak faktycznie stało. Faktem jest, że Juszczenko jest nacjonalistą i on tam pozwalał stawić pomniki na terenie Ukrainy.
Banderze, tak.
To on, ale on dostał 2% tylko głosów poparcia, prawda? Także on tam też nie jest popularny. Tam ten nacjonalizm ukraiński też. I te rzeczy, jeżeli się tam się stały, to oczywiście przykre, ale trzeba by na pewno wiedzieć, jak to było i czy to się faktycznie zdarzyło. To naprawdę nie wiem. Przykro mi jest, ale ja nie mogę. Nie miałem do tego dojścia, do tych źródeł, to tylko słyszałem o tym, że tak było, ale nie sprawdziłem tego.
Jest godzina 23:35. My dzisiaj w Radiu Maria podczas naszych rozmów niedokończonych rozmawialiśmy na temat Wołynia. Naszym gościem jest pan Feliks Trusiewicz. Za chwilę czas na kompletę, a zanim kompleta, zanim się pożegnamy, to jeszcze takie ostatnie podsumowanie jeszcze, panie Feliksie, krótkie.
Tak, dobrze, proszę. Więc ja chciałem jeszcze w tych wszystkich naszych, w tym moim wystąpieniu całym, nie powiedziałem wiele o jednym wielkim człowieku.
Chyba, że panie Feliksie będzie miał jeszcze siły i jeszcze zostaniemy dłużej z ojcem
Grzegorzem.
Proszę bardzo,
ja mogę.
Po 12:00.
Mogę, jeżeli ojciec będzie, to
tak,
ja też mogę.
Będzie ojciec Grzegorz.
Dobrze.
To dokończymy ten temat w takim razie.
To teraz zakończymy
na razie teraz zakończymy. Dobrze, za chwilę modlitwa kompletny, więc dobrze. Bo jeżeli temat jest i pan ma siły, a to co mu nasi radiosłuchacze muszą wiedzieć, że pan Feliks to lat 92. Tak. Także 100 lat już nie śpiewamy, bo byłoby... Tak. Mówiłem tak jak przedtem. Także trwamy w naszych rozmowach niedokończonych, więc po komplecie, po godzinie 12 za 20 minut dalej będziemy kontynuowali temat. A ja zapraszam już za chwilę do modlitwy wspólnej. Do modlitwy komplety oczywiście, byśmy się połączyli, byśmy pomodlili się właśnie tą modlitwą na zakończenie dnia.